Razem ze mną jest Tomasz Owianka, osoba, którą ja prywatnie znam już od czasów szkoły podstawowej numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Dawne dzieje. To jest przykład takiej historii, że dziewczyna z małego miasta dała radę i w tym momencie jest w Warszawie, jest rozpoznawalna w Europie. No i ostatnio była również szefem social media Legii Warszawa. Ola Wizor jest z nami. Witamy cię bardzo serdecznie.
Cześć, dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Zacznijmy może od początków. Jak wspominasz Tomaszów, jak wspominasz te swoje pierwsze lata w Tomaszowie? Czy masz może jakiś sentyment do tego miasta?
Jasne, sentyment jest zawsze, no bo to jednak tam się wychowywałam. I tak naprawdę do czasów studiów to Tomaszów był miejscem mojego życia i tam się wszystko zaczęło. Począwszy też od wolontariatów sportowych i na nie jeździłam jeszcze mieszkając w Tomaszowie.
Czy ty pochodzisz z takiej czysto sportowej rodziny? Bo z tego co wiem, to twój tata i twój brat bardzo często oglądali piłkę nożną, więc to nie było też tak, że piłka nożna czy jakikolwiek sport był czarną magią w twojej rodzinie, prawda?
Tak, ja pochodzę ze sportowej rodziny. Może moi rodzice nie byli sportowcami, ale mój tata był strażakiem. Tam też co służbę grali, czy to w siatkówkę, czy w piłkę nożną, zależnie od pogody. Musiał być bardzo usportowiony. Moja mama po prostu lubi sport i zawsze ten sport był w naszym domu obecny. Czy to mecze piłki nożnej, czy siatkówki, czy jakiegokolwiek innego sportu. Zawsze było to u nas w domu. Mój brat też trenował i piłkę nożną, i piłkę ręczną przez długi czas, także mogę powiedzieć, że pochodzę z takiej sportowej rodzinki.
Prawdopodobnie też wtedy pojawiła się miłość do FC Barcelony, prawda?
Tak, dokładnie. Już od dziecka mieliśmy z bratem plakaty porozrzucane po całych ścianach z FC Barcelony. Też później w gimnazjum pamiętam, że pojechałam do Hiszpanii. Jak pojechałam na Camp Nou, co było obowiązkowym punktem do odwiedzenia dla mnie, to też kupiłam pamiątki dla całej rodziny. Właśnie ze stadionu, niekoniecznie z Hiszpanii, ale z Camp Nou jak najbardziej.
Czy pomyślałaś sobie kiedyś, pewnego dnia wrócę na ten stadion, ale nie jako kibic, ale może jako... ...
Absolutnie nie myślałam tak. Nie? Myślałam, że to mój jedyny raz na Camp Nou, że może się to więcej nie zdarzy. Ta miłość do podróżowania była zawsze, ale nie myślałam, że będzie na taką skalę, że rzeczywiście będę mogła jeździć i chyba nie miałam na tyle pewności siebie, żeby myśleć, że cokolwiek mogłabym tak tam robić, bo wydawało się to tak odległe, że no nie myślałam tak.
Twoim ulubionym sportem była lekkoatletyka. Czy miałaś takie duże plany, żeby na przykład pojawiać się na takich właśnie zawodach międzynarodowych?
Wydaje mi się, że to nie była ta strona, w której ja się odnajdywałam. Jeżdżąc na zawody, zawsze był to raczej negatywny stres niż pozytywny. W kontraście, jak występowałam na scenie, na przykład w teatrze, też był stres, ale był to pozytywny stres. I ja wiedziałam, że to jest to w sporcie niekoniecznie, w sensie trenując. Więc wydaje mi się, że to nie była ta moja strona. Po czasie trochę mi też różne rzeczy to pokazywały. No ja też nie miałam, nie ukrywam, jakichś wielkich osiągnięć na tyle, żebym mogła w ogóle do kadry wejść. To gdzieś było odległe, naprawdę. Mimo, że no, jestem sportową dziewczyną i raczej dobrze się w tym odnajduję, to nie miałam na tyle takich wyników, żeby wejść do tej kadry. No, ale później odnalazłam się w tych wolontariatach sportowych, bo stwierdziłam, że trochę po przerwie od tego sportu, bo miałam kontuzję, że nie mogę żyć bez tego sportu, tylko muszę się odnaleźć w jakiejś innej roli. No i to był właśnie strzał w dziesiątkę i zaczęcie pracy od tej strony organizacyjnej w sporcie. To już czuję, że to jest to, że to jest na 100% to, co ja chcę robić.
Czy to rzeczywiście było takie proste, żeby przejść z jednego do drugiego, czy może po prostu to przechodziło z czasem? Czy na początku owszem był szok, ale później zaczęłaś sobie to układać w głowie i pojawił się pomysł wolontariatów i udziału w sporcie w taki sposób?
To właśnie nigdy nie była taka miłość na 100% do tego trenowania lekkoatletyki ze względu na to, że ja uwielbiałam to trenować, ale jeżdżąc na zawody, no tego już niekoniecznie. No a to przecież nie o to chodzi. Inaczej było z teatrem. No w każdym razie gdzieś tam była to moja część życia i jak usłyszałam diagnozę, no to wiadomo, byłam bardzo zdewastowana. Przez rok w sumie nie robiłam nic w sporcie ze względu na to, że się tak zraziłam. Później zaczęły się wolontariaty sportowe, no i tak jak powiedziałam, odnalazłam się w tym na 100%. Natomiast gdzieś tam ta lekka cały czas we mnie tkwiła i jak poszłam na studia, to od razu zapisałam się do AZS-u i znowu wróciłam na treningi jeszcze przez kolejne 3 lata. Wiedziałam, że to już nie będzie taka kariera, żeby być w kadrze narodowej, ale jednak jeszcze to trenowanie na chwilę wróciło i tak cały czas gdzieś mnie ciągnie, no ale to już tak bardziej rekreacyjnie i dla siebie.
Czy trenerzy, którzy z tobą współpracowali, namawiali cię, żebyś jeszcze spróbowała, czy właśnie w drugą stronę mówili, że słuchaj, ta kontuzja może być zdecydowanie za poważna dla ciebie, więc lepiej skup się tylko na rekreacyjnym aspekcie tego. Czy tak może było?
Moi pierwsi trenerzy, niestety nie mam za dobrych wspomnień z nimi i oni raczej mnie zniechęcali, aniżeli dodawali otuchy. Znaczy, na pewno chcieli, żebym dalej trenowała, ale ja niekoniecznie w tej atmosferze chciałam pracować. Natomiast później, jak przeszłam na AWF, no to już tak jak mówię, było bardziej rekreacyjnie, więc tutaj nikt mnie nie musiał namawiać i ja sama chętnie chodziłam. A trenowaliśmy z Markiem Rzepką, który obecnie też trenuje na AWF-ie i to najlepszy trener, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Potrafi dać wycisk, schodzi się z tych treningów naprawdę, jak to się mówi, nieżywym, ale czuć wielką satysfakcję i chęć powrotu do takiego trenera.
Pierwszy wolontariat Wrocław, The World Games 2017. To był czas, tak jak mówiłaś w wielu wywiadach, w którym zakochałaś się w wolontariacie. To był czas, w którym poznałaś tą drugą stronę medalu, która niekoniecznie musi być taka zła. Opisz może bardziej pierwsze doświadczenie wolontariackie.
Uważam, że to był świetny strzał i trochę los mi to dał, że miałam tak świetną imprezę na początek, bo nie ukrywam, że przez te 4 lata wolontariatów zdarzały się też takie, na których kompletnie nie wiedziałam, co robić, na których też ludzie nie byli fajni, czy po prostu nie podobało mi się to, ale na szczęście ten pierwszy trafiłam na tak dobry okres i tak dobry event, że się w tym zakochałam. To była bardzo duża impreza, tam wolontariuszy było tysiące. Chyba nie spotkałam się na wolontariacie z tak wielką imprezą. Byli ludzie zewsząd, z całego świata, przysięgam. Byli ludzie z Meksyku, ze Stanów, z Serbii, z Egiptu. No naprawdę ekipa niesamowita. Plus 2 tygodnie, to nie były kilka dni, a 2 tygodnie, w których mieszkaliśmy razem w akademiku i każdy miał przydzielone zadania, każdy był przydzielony do innych sportów, innych dyscyplin i każdy miał inną funkcję, więc można było się też dowiedzieć z doświadczeń kolegów, co oni w innym dziale robią i ewentualnie też przepisać albo zamienić z kimś jakimiś zmianami, żeby zasmakować każdego działu po kolei.
To był oczywiście początek wolontariatu, bo potem były kolejne i kolejne i kolejne. W pewnym momencie te wolontariaty i również taka chęć udziału w tych wolontariatach przyprowadziła ciebie do pewnego klubu, który nazywa się Legia Warszawa.
Dokładnie, tak. Zaczęło się od wolontariatu na koszykówce. Ja najpierw trafiłam do sekcji koszykówki, później stwierdziłam, że czemu nie spróbować też w piłce nożnej i początkowo zostałam przyjęta jako przewodnik, jeśli chodzi o pracę. Ktoś zauważył mnie właśnie na wolontariacie, Artur, mój serdeczny kolega obecnie, to on dał mi szansę w Legii tak naprawdę. Zauważył, że mam bardzo dobry kontakt z dziećmi i to mnie rekrutuje do bycia przewodnikiem po stadionie. Po roku dostałam telefon z działu mediów, że jest tam dla mnie miejsce i czy nie chciałabym się spotkać. Byłam bardzo zdziwiona, bardzo zaskoczona, pozytywnie. Jeszcze nie wiązałam wtedy swojego życia z mediami, bardziej ze sportem, ale nie wiedziałam, jaki konkretnie to będzie dział. No oczywiście się spotkałam, pracę przyjęłam i tak to wszystko wyszło. Ja głównie zajmowałam się relacjami, też innymi kanałami, ale te relacje to był taki mój konik. Nagrania, edytowanie tego, czyli tworzenie kontentu i zarówno edytowanie go. Wiadomo, nie był to jakiś super profesjonalny sposób, taki na szybko i w telefonie, no ale jednak gdzieś tam się tego uczyłam. Każdy program po kolei też studiowałam, jakieś warsztaty też się zdarzały, więc cieszę się, że było to widoczne. Też jak poznałam się z piłkarzami i trochę bardziej mi zaufali, zaczęliśmy się kolegować, to na pewno ten materiał był lepszy. Uważam, że zaufanie jest podstawą w pracy w mediach, dlatego właśnie takie najlepsze swoje momenty wiążę z tymi zawodnikami, z którymi chyba mam najlepszy kontakt, bo to oni gdzieś stworzyli mi sami taki content, że później nie spałam po nocach.
Jako tomaszowianka, jako osoba z mojego miasta, znamy realia tomaszowskie. Sporo ludzi w naszym wieku, młodsi, starsi, raczej chcą bardziej jechać do większych miast, tak? Do Poznania, do Warszawy, do Łodzi, do Gdańska i tak dalej. Jak taka tomaszowianka pewnego dnia musiała się aż uszczypnąć, bo nie mogła uwierzyć w to, że oto taka małomiasteczkowa dziewczyna podbija Łazienkowską.
Ja do tej pory cały czas szczypię się gdzieś tam i właśnie jak ktoś zaprasza mnie na wywiad albo gdzieś mi gratuluje, to mam takie, no ale w sumie to co ja takiego zrobiłam? I nie do końca to do mnie wszystko dochodzi. Później jak odtwarzam sobie jakieś wideo z gali, na przykład ostatniej w Szwajcarii, na której miałam przyjemność wystąpić, myślę sobie, o matko, to ja. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Także no, nie ukrywam, że jest to coś wielkiego. Są też właśnie tego konsekwencje. Ja nie do końca sobie też w niektórych momentach potrafiłam poradzić z tym, że nagle ktoś mnie poznaje na ulicach Warszawy. No wydaje mi się, że jednak muszę trzymać poziom teraz, jak gdzieś chodzę do jakichś publicznych miejsc w Warszawie. Jest to dla mnie trochę dziwne, czasem przerażające, też miłe, no bo kiedyś miałam taką sytuację, że byłam na przystanku autobusowym, wsiadłam do autobusu i zobaczyłam wiadomość, cześć, od zupełnie nieznanej osoby. Widziałam cię na przystanku autobusowym, numer taki i taki, wsiadałaś do takiego i takiego autobusu. Chciałam podejść, ale się wstydziłam. No i tak, z jednej strony było to miłe, ale z drugiej troszeczkę przerażające. I nie do końca sobie czasem można z tym poradzić, ale jak najbardziej plusy się tu trzeba zauważyć.
Czy to nie jest troszeczkę za wcześnie? Czy czasami nie zastanawiasz się, że troszeczkę cię to przerasta?
Zdecydowanie tak. Chociaż nie zamieniłabym tego jednak na nic innego. Jednak ta chęć rozwijania się dalej przerasta wszystkie te wady. Ja wybierając się na studia miałam jeden jasny cel, rozwinąć się. Po to właśnie jechałam do Warszawy, nie tylko na studia, ale jednak moim głównym celem był ten sport i rozwój. Jak tak patrzę na to, co się działo jeszcze w styczniu tego roku, a co dzieje się teraz, to jest przeskok, jakby to było jakieś kilka lat. Bo w ciągu tego roku dalej pracowałam w Legii, zaczęłam współpracować z Europejską Federacją Lekkoatletyczną, zaczęło się dziać u mnie w lekkoatletyce, pojechałam na pierwsze diamentowe ligi, wystąpiłam na gali europejskiej lekkoatletyki i zaczęły się dziać takie rzeczy, o których bym no, nie pomyślała. Więc jest to duży przeskok w dość szybkim tempie. Też przejmując się na AWF, będąc w tym środowisku studentów, ludzi w moim wieku, bo jednak nie oszukujmy się, pracując przez te 2 lata byłam w większości z osobami starszymi ode mnie, a właściwie to chyba wszyscy byli starsi ode mnie i to ponad 10 lat. Więc wydaje mi się, że dość szybko dorosłam w tym czasie i niekoniecznie potrafię się odnaleźć w środowisku moich rówieśników, co jest dziwne i dla mnie ujmujące, moim zdaniem, a nie dla nich. Więc staram się teraz trochę powrócić do tych właśnie beztroskich chwil i żyć jak 22-latka, dlatego też ten grudzień, ostatni miesiąc tego roku jest dla mnie momentem odpoczynku i tego, że muszę na chwilę powrócić do siebie. Ale w kolejnym roku już wracam ze zdwojoną siłą. Też jestem taką osobą, której nie kręci imprezowanie, kluby, czy to, co w tym wieku jest popularne. Ja raczej wolę się po prostu spotkać ze znajomymi i pogadać, ale właśnie tego mi brakowało, bo przez ostatni rok szczególnie byłam tak zajęta pracą, że niestety, ale nie miałam czasu dla swoich znajomych i rodziny i to bardzo zaniedbałam, więc ta strona życia gdzieś poszła w dół i czułam, że jest to za dużo, że jest to na przykład kolejne spotkanie, które opuszczam z koleżankami i o tyle było to niemiłe dla mnie, że nagle dowiedziałam się, że moja koleżanka jest zaręczona. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam i to był trochę dla mnie taki moment, w którym pomyślałam, kurczę, no jestem tak w zaległościach z ich życiem, że nie może tak dłużej dalej być i też muszę mieć jakiś czas prywatny dla siebie, bo w pewnym momencie ta praca stała się moim życiem prywatnym, a to już jest niebezpieczne. Akurat idealnie wstrzeliliśmy się z tematem, bo przerabiamy to właśnie na zajęciach z psychologii na AWF-ie, tylko że przerabiam to teraz, mając te 22 lata, a zaczynałam pracować tak naprawdę w wieku 16. Wtedy nie wiedziałam o czymś takim jak zespół wypalenia zawodowego i że no nie można tego łączyć i trzeba mieć pewien dystans do pracy. Tak się gdzieś w tym zatraciłam i zaczęłam brać to bardzo na poważnie i na serio, że znało się to w moje życie prywatne i też na tyle moja ambicja mnie trochę przeskoczyła, że cały czas mam w sobie coś takiego, że no dobra, zrobiłam to, fajnie, ale muszę teraz iść dalej. Muszę zrobić coś więcej i muszę ludziom pokazać, że coś więcej. A to też nie do końca o to chodzi, że mam ludziom coś pokazywać. To są te wady mojej ambicji na przykład.
Ale ta ambicja, którą również pokazywałaś w czasie swojej pracy, pozwoliła ci wystąpić w jednej z najbardziej popularnych konferencji naukowych TEDx w Krakowie, w którym mówiłaś o tym, żeby wyzbyć się takich myśli typowo rasistowskich, takich xenofobicznych, które może nie do końca zdajemy sobie z nich sprawę, ale one są. I mówiłaś również na tej konferencji, że to, że ktoś jest z innego kraju, nie oznacza, że jest aż tak bardzo diametralnie od nas różny, bo to tak naprawdę może być człowiek okej, do pewnego momentu różny, ale w większości przypadków bardzo podobny do nas. Jak to się stało w ogóle, że dostała się na TEDx?
Konferencja TEDx to był jeszcze czas przed moim rozpoczęciem pracy w sporcie. Już jeździłam na wolontariaty, ale nie pracowałam, więc na pewno nie było to spowodowane tym, że już gdzieś ktoś mnie rozpoznaje, bo to raczej przez TEDx wszystko stało się później. A stało się to tak, że właśnie na tych wolontariatach sportowych i poprzez podróżowanie poznałam mnóstwo ludzi z wielu krajów. Od zawsze od dziecka byłam bardzo tolerancyjna, ale zdarzało mi się słyszeć jakieś nieprzyjemne komentarze właśnie rasistowskie, oczywiście nie do mnie, ale gdzieś tam do moich kolegów i bardzo mnie to zawsze zasmucało też właśnie ze względu na tą moją wrażliwość, o której też wspomniałam i stwierdziłam, że kurczę, kiedyś chcę powiedzieć światu o tym, że mam na tyle doświadczenia, że mogę się z tym z wami podzielić i to nie jest tak, że my jesteśmy wszyscy różni i mamy siebie nie lubić, tylko czekałam właśnie na odpowiedni moment, na taki, w którym będę już mogła podzielić się tym doświadczeniem, bo uważam, że gdybym poszła na tego TEDxa z suchą mową, w której nie byłoby nic opartego na faktach, to nie do końca by to tak zadziałało, jak zadziałało na moich doświadczeniach. Uważam, że też film, który jest na faktach, ogląda się lepiej niż jakiś wymyślony. No i też przede wszystkim w tej mowie ja się sama przyznałam do mojego też błędu, tego, że ja sama też kiedyś niechcący i nieświadomie, może nie rasistowsko, ale przez moją niewiedzę podeszłam do muzułmanina w ten sposób, że on poszedł do kościoła i wysłał mi zdjęcie i mówił, że się modli i ja sobie pomyślałam, kurczę, no muszę go o to zapytać, przecież on chyba jest muzułmaninem. Mówię, no słuchaj, no ale co ty robisz w kościele? No przecież jesteś muzułmaninem. A on mi odparł, że no on szanuje naszą świątynię i że dla niego to też jest święte i że on nie ma z tym problemu. I wtedy się tak poczułam strasznie dziwnie, bo zawsze byłam właśnie tą tolerancyjną osobą i tą, która zawsze broniła, a nagle znalazłam się trochę po drugiej stronie. I to wynikało z mojej niewiedzy, bo w Koranie jest zapisane, że każda świątynia danej religii jest święta, więc to po prostu wynikało z mojej niewiedzy, no ale też nie ukrywajmy, że nie każdy człowiek jest aniołem i ma tę wiedzę, więc to też nie jest tak, że ja chcę, żebyśmy my teraz wszyscy nagle się kochali, ale żeby po prostu podejść do człowieka z taką dużą wyrozumiałością i jednak go wysłuchać, a nie od razu zakładać jakieś niepotrzebne rzeczy.
Biorąc pod uwagę, że w tym samym formacie występowały takie osoby jak Jarosław Kuźniar, jak Radosław Kotarski, jak Tomasz Knapik, jak inni ludzie z całego świata, czy dla ciebie to też nie było takie troszeczkę onieśmielające, że tacy ludzie z niesamowitymi historiami, z niesamowitym doświadczeniem przychodzą i mówią właśnie dobre rzeczy, które potem się sprawdzają w życiu? Ja.
Tak, ja też byłam najmłodszą speakerką. Miałam wtedy 19 lat, już nawet 19, tak, bo to było w 2018 roku. Ja byłam przedstawiana też jako najmłodsza speakerka i zdecydowanie był to dla mnie prestiż, ale też wielkie onieśmielenie, tak jak powiedziałeś, ze względu na to, że no co ja wiem o życiu mając lat 19. No okazuje się, że osoba, która jest młoda, też potrafi mieć dużo gdzieś tam przeżyć w życiu. Nie tak jak się niektórym starszym ludziom wydaje. Też wielu rzeczy gdzieś tam nie mówię publicznie, ale mam na tyle doświadczeń, że też mogłam coś w tym temacie wypowiedzieć i raczej zostało przyjęte dobrze to, że byłam najmłodszą speakerką i że jednak przekazałam jakąś wartość, aniżeli, że właśnie nic nie wiem o życiu, także z tego się bardzo cieszę, ale występowanie wśród takich wielkich osób i tego, że ja sama oglądałam te konferencje TEDx, stąd właśnie o tym wiedziałam i nagle ja się znalazłam na tej czerwonej kropce i zaczęłam mówić o jakiejś swojej idei, no to było wielkie wyróżnienie i wielka radość i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło i te media i to wszystko, wszystko, wszystko.
I później ten słynny telefon z Legii Warszawa, konkretnie z jednego z ludzi, którzy pracowali w pionie medialnym, żeby zaoferowali ci między innymi pracę w mediach społecznościowych Legii Warszawa. A czy z tego co wiem, to teraz już w Legii nie pracujesz? Jaki był powód tego? Czy właśnie chciałaś pójść dalej?
W pewnym momencie trzeba też zadać sobie pytanie, czy chce się iść coś przez całe życie, czy chcesz się jeszcze dalej rozwinąć. Ja mam 22 lata, więc na pewno nie chciałabym na tym poprzestać, tym bardziej, że też w innych sportach chciałabym się rozwijać. No i niestety w pewnym momencie miałam już za dużo tych zajęć, a nie da się być we wszystkim dobrym, bo i pracowałam i w piłce nożnej, w lekkoatletyce, poza tym działam jeszcze w organizacji od FIFA, poza tym studiowałam, trenowałam, chciałam się uczyć języków, tego było już za dużo i przestałam znajdować czas, w ogóle już nie mówiąc nawet o życiu prywatnym, tylko na te wszystkie rzeczy, które wymieniłam właśnie. Czegoś było trzeba zrezygnować. Padł wybór na Legię, dlatego że praca w klubie sportowym jest to praca 24 godziny na dobę i temu się trzeba po prostu poświęcić, tym bardziej w social mediach, gdzie jest dużo sytuacji nagłych, że trzeba coś wrzucić, nie wiem, w niedzielę o 22 i nie przesadzam to i tak naprawdę było, więc po prostu chciałam znaleźć sobie przestrzeń na to, żeby rozwinąć się w innych sportach, także w piłce nożnej, ale żeby po prostu pójść dalej. Mam jak najlepsze wspomnienia z Legią i bardzo dużo się tam doświadczyłam, ale nauczyłam i doświadczyłam dużo zarówno tych życiowych wartości, jak i w pracy, ale uważam, że po prostu to już czas, żeby pójść dalej i po prostu się rozwinąć.
I jak to się stało, że zostałaś zauważona w taki sposób, że najpierw prowadziłaś relacje z mistrzostw w Toruniu, później był Chorzów, Stadion Śląski, później Tallinn, zostałaś zaproszona do Estonii, to chyba też musiała być dla ciebie niesamowita sytuacja.
I tutaj nie powiem nic zaskakującego, bo to też zadziałało się przez wolontariaty sportowe. W 2019 roku byłam wolontariuszem na drużynowych mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Tam poznałam bardzo ważne osoby z European Athletics. Nie wiedziałam wtedy, że są aż tak ważne, po prostu wiedziałam, że pracują pracują w tej organizacji. Poznaliśmy się, polubiliśmy, oni zobaczyli, jak pracuję, że wkładam w to całe swoje serce, ale przy tym też świetnie się przy tym bawię. Zaczęli mnie obserwować na różnych portalach społecznościowych i bach, po 2 latach obserwowania mnie w sieci, zadzwonił telefon od Petera z European Athletic z propozycją pierwszej współpracy właśnie na Halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu, więc byłam niezmiernie ucieszona. Praca dla nich jest czymś, czego zawsze chciałam i coś, co mnie dopełnia i bardzo rozwija, bo mimo, że to jest ta sama firma, to oni na mnie stawiają. Na mnie, jako na Olę, nie jest tak, że Ola może pojedzie, tylko zawsze jak ktoś ma jechać na jakiś wyjazd, to Ola na pewno musi jechać. To mnie na pewno bardzo dowartościowuje i bardzo się cieszę, że mam takie możliwości od nich. Poza tym jest to możliwość podróżowania, którą ja uwielbiam, więc być na największych lekkoatletycznych eventach na świecie, w różnych zakątkach, no to jest coś, co uwielbiam i bardzo się cieszę na tę współpracę. Bardzo się cieszę, że to nie była jednorazowa współpraca, tylko że właśnie zobaczyli w tym potencjał, że zaprosili mnie też do dalszej współpracy, na inne eventy. Też wiem już na przyszły rok, że nasza współpraca będzie się ciągnąć, także bardzo się z tego cieszę i oby tak dalej.
Jak wygląda od kulis takie przykładowe tworzenie relacji jednego dnia na Instagramie chociażby, gdzie na przykład wtedy musisz, nie wiem, obmyślić sobie na przykład, jak wejść w dobrą interakcję z fanami, jakie ujęcia, gdzie pójść, co pokazać, z kim porozmawiać. Jak wygląda to zza kulis?
Jeśli chodzi o European Athletics, to ja już na kilka tygodni przed imprezą sobie wszystko planuję. Na początku zawsze przyjęło się u mnie, że robię wycieczkę po mieście, w którym aktualnie odbywają się mistrzostwa. To jest fajne i zarówno dla fanów lekkoatletyki, którzy po prostu lubią te relacje i chcą też przy tym zwiedzić razem ze mną jakieś miasto, i dla lekkoatletów, bo spotkałam się z wieloma opiniami od sportowców, że bardzo lubią te moje podróże, zwłaszcza przez to, że ja je robię przed eventem, na kilka dni przed eventem specjalnie tam jadę, bo wtedy wiedzą, co na szybko mogą odwiedzić i nie muszą już nigdzie szukać w internecie i mają wszystko podane na tacy. Więc przede wszystkim na początku jest ta moja podróż po mieście. Staram się zwiedzić jak najwięcej w ciągu jednego dnia i pokazać to wszystko. Później już są dni eventu. Tam z kolei przyjęłam sobie taki cel, że muszę każdą konkurencję ograć na danych mistrzostwach, chociaż jeden filmik, ale wszystko musi być. Także to też sobie planuję. To jest dość fajne, bo dużo adrenaliny w tym jest, właśnie szczególnie na lekkiej atletyce, bo tam konkurencje dzieją się na całym stadionie w różnych miejscach, więc trzeba się bardzo szybko przemieszczać, trzeba wiedzieć, że na przykład o 10.02 startuje pchnięcie kulą, a o 10.08 100 metrów, więc trzeba się naprawdę bardzo szybko przemieszczać i w różne miejsca po stadionie. Duża adrenalina i ja lubię też takie planowanie, więc wiem dokładnie, gdzie powinnam być, w którym miejscu. No a później też po zakończonej pracy, to nie jest tak, że ja kończę relacje i to jest już koniec mojego dnia. Ja też zbieram wszystko sobie do takich tablic. Porządkuję wszystkie wideo, tak w wielkim skrócie, i wysyłam je do poszczególnych federacji. To jest zupełnie nieodpłatnie. To już po prostu właśnie wynika z tego, że chcę zrobić jak najlepszy marketing dla European Athletics, bo w momencie, w którym na przykład włoska federacja podłapała te moje filmiki i mnie udostępniają mój profil European Athletics i to jest reklama zarówno dla mnie, jak i dla Europejskiej Federacji.
FIFA Fan Movement to jest taki projekt, który ma łączyć fanów piłki nożnej z każdego zakątku globu. Co jeszcze wnosi taki projekt między innymi do całej światowej społeczności piłki nożnej?
To jest projekt, który, tak jak powiedziałeś, ma zrzeszać kibiców z całego świata i FIFA Fan Movement dąży do tego, żeby mieć przynajmniej jednego członka z każdego zakątka świata, z każdego kraju. To też nie jest tak, że bardzo łatwo się tam dostać, bo są oczywiście wywiady i nie jest tak łatwo. Później po dostaniu się są takie spotkania co dwutygodniowe teraz, nieraz były co tydzień, na których rozmawiamy po prostu o piłce nożnej, o tym, co działo się w naszych krajach w danym czasie. Natomiast dla najaktywniejszych członków, powiedzmy grupa 20 osób, nawet czasem 15, są takie specjalne zadania i specjalne możliwości. Ja już też dużo razy miałam przyjemność w takich szczególnych aktywnościach uczestniczyć i były to na przykład kole stricte właśnie z ludźmi, którzy pracują w FIFA i którzy na przykład chcieli poznać nasze zdanie. No i jakiś temat. Ja na przykład przez to, że pracowałam w social mediach i pracuję dalej, ale to jeszcze był czas, w którym pracowałam w Legii, czyli w piłce nożnej, oni bardzo chcieli poznać moją opinię na temat tego, co ja bym chciała zobaczyć w Katarze na Mistrzostwach Świata. Więc zostałam zaproszona razem z 10 innymi osobami na takiego kola internetowego z osobami, które się zajmują marketingiem Kataru. i po prostu mieliśmy różne tam ciekawostki, których oczywiście nie mogę zdradzać, z tym związane i też zostaliśmy zapytani właśnie o to, co my byśmy chcieli wnieść. Także no, dużo to wnosi i też jest taka fajna strona tego, że materialnie dostajemy czasem też za takie aktywności jakieś prezenty, które przychodzą z Zurychu, z FIFA czy z Wielkiej Brytanii, siedziby FIFA One Movement. To też jest na pewno jakieś fajne wyróżnienie i bardzo, bardzo miłe.
Czy podczas takich rozmów jest miejsce na poruszanie tematów kontrowersyjnych, czy raczej jest taka niepisana zasada, że lepiej skupić się na jakichś konstruktywnych, optymistycznych rzeczach i może niekoniecznie mówić o tych złych, no bo bądźmy szczerzy, mundial w Katarze, jeżeli już się mówi o tym mundialu, to jest, nawet się nie zaczął, a już bardzo dużo kontrowersji wokół właśnie tego tematu jest. W Katarze te prawa człowieka nie są do końca przestrzegane i wiedzą to wszyscy, więc moje pytanie jest takie, czy przy takich spotkaniach jest w ogóle miejsce na taką dyskusję?
Właśnie to jest fajne w tej organizacji, że jest tam absolutnie miejsce na wszystko i ludzie są na tyle zrozumiali i no chyba tacy jak powinni być, że po prostu chcą nas wysłuchać. To jest też prywatna grupa, tak? Po to są właśnie wywiady, żebyśmy gdzieś tam nie wynosili niczego w eter i na publikę, ale zdecydowanie jest miejsce na poruszanie też cięższych tematów, na to, co rzeczywiście chcielibyśmy zmienić, bo właśnie po to też są organizowane takie spotkania, po to, żeby wytknąć też jakieś błędy i skrytykować to okiem po prostu kibica, aniżeli dla ludzi, którzy przy tym pracują.
Czy czujecie realny wpływ na funkcjonowanie FIFA? No bo można bardzo łatwo powiedzieć, że fani się nie znają, więc my się znamy lepiej, dlatego my was nie będziemy słuchać.
Tak, ja też zdaję sobie sprawę, szczególnie przez to, że sama pracowałam w klubie sportowym i też często było w Legii tak, że my wiedzieliśmy więcej niż niektóre osoby z otoczenia i też nie do końca można było wszystko zrobić tak, jak oni by chcieli. Dlatego też zdaję sobie sprawę, że takie sytuacje pewnie mają miejsce w FIFA i też mogą sobie powiedzieć, że my się nie znamy i co my w ogóle tam robimy, ale jednak jakiś wpływ jest na pewno, chociażby po tym, że czasem nasze odpowiedzi są nagrywane i udostępniane na oficjalnych kanałach FIFA, tego co chcielibyśmy zobaczyć, więc myślę, że jakiś tam wpływ jest i na pewno FIFA też nadzoruje to, jak się ta organizacja rozwija i właśnie teraz szukamy jeszcze kilku osób z krajów, w których nawet nas nie potrafię wymienić, bo jeszcze tylko oni nam zostali i jakiś tam realny wpływ na pewno jest, nie jest to jakiś masywny, że zmieniamy całą organizację, tak na pewno nie jest, ale rzeczywiście jakieś tam pomysły nasze się czasem sprawdzają i zauważamy je w mediach społecznościowych.
Tomaszowianka, która zaczęła od wolontariatu, która zaczęła od lekkoatletyki, w tym momencie jest jedną z doradczyń jednej z największych organizacji sportowych na świecie. To jest dopiero początek. Ja mam wrażenie, że jak zrobią o tobie film fabularny, to ja nie wiem, czy za 10-20 lat w ogóle jeszcze będzie o tym wzmianka, bo tego będzie tak dużo.
No do filmu to jeszcze bardzo daleka droga. Natomiast, tak jak powiedziałeś, nie zatrzymuję się, jestem bardzo rozpędzona. Na chwilę właśnie zwolniłam na ten grudzień, żeby sobie odpocząć i przypomnieć trochę może, kim jestem, właśnie tą małą miasteczkową dziewczyną. Ale zdecydowanie jestem bardzo podekscytowana na przyszły rok, na podróże, na pracę i na to, żeby się rozwijać i pojawiać jak najczęściej gdzieś tam w mediach i relacjonować dla Was największe wydarzenia sportowe.
A czy Twoja ulubiona piosenka to Mało Miasteczkowe Dawida Podsiadło?
Tak, bardzo ją lubię i bardzo lubię Dawida Podsiadło, bardzo pozdrawiam. Może tego kiedyś posłuchasz.
To jakie cele przed Tomaszowianką Olą Wizor w tym momencie stoją? Na jaki szczyt jeszcze chciałabyś się wdrapać?
Już wiem, że kolejny rok będzie dla mnie bardzo pracowity. To też za sprawą gali Golden Tracks, na której byłam w Lozanie w Szwajcarii. Była ona o tyle ważna, że było tam mnóstwo ludzi ze świata sportu, zarówno z lekkiej atletyki, jak i piłki nożnej, jak i triatlonu na przykład. I moje wystąpienie tam dało mi bardzo duże możliwości i kolejne współprace. Nie chcę też tak mówić, bo nie wiem, co będzie na 100%, ale wiem, że w przyszłym roku już mi się szykuje bardzo dużo eventów zapowiedzianych, głównie w lekkoj atletyce i w tym kierunku na pewno będę chciała iść. Będę chciała też się rozwijać w innych sportach i łapać pewnie jakieś okazje właśnie z tym związane. Czy to właśnie w triatlonie, czy dalej w piłce nożnej i jeśli chodzi o piłkę nożną, to chciałabym się rozwinąć poza Polską. Do tego dążę i mam nadzieję i przebłyski, że chyba się to uda zrobić w przyszłym roku.
Takie ostatnie pytanie. Czy ciągnie Ciebie jeszcze do Tomaszowa, ponieważ tam wiadomo, powstała arena lodowa. Oprócz tego są również plany, aby rozbudować ten teren około właśnie ulicy Strzeleckiej, czyli te miejsca, gdzie niegdyś jeszcze były organizowane Dni Tomaszowa, teraz w tym miejscu mają powstać kompleksy rekreacyjno-sportowe i tak dalej. I też, czy to jest dla Ciebie atrakcyjne, tak? Jako osobę, która już pomimo swojego młodego wieku już wiele widziała, wiele zrobiła, no to czy Ciebie ciągnie właśnie do takiego kierunku, do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim?
Jest to dla mnie atrakcyjne i zdecydowanie, jeśli pojawiłaby się taka propozycja, to jak najbardziej chciałabym w tym wziąć udział, ze względu też na to, że chcę się właśnie rozwijać w innych sportach i mieć doświadczenie też z innymi. Ja jeszcze nie nagrywałam na przykład łyżwiarstwa, więc byłoby to coś na pewno świetnego, aczkolwiek nie ukrywam, że do Tomaszowa ciągnie mnie głównie przez rodzinę i przez to, że to ich chcę tam odwiedzić, niekoniecznie miasto. Ale jak najbardziej na arenę lodową bardzo chętnie bym się wybrała.
A co jeszcze chciałabyś zobaczyć w Tomaszowie innego? Co jeszcze chciałabyś jako osoba, która do Tomaszowa, może nie jesteś tam aż tak często, więc może to pytanie może być troszeczkę dosyć trudne dla Ciebie, ale mimo wszystko przyjeżdżasz tam z perspektywy warszawianki, która już tutaj mieszka, która już sobie tutaj układa życie powoli. Przyjeżdżasz do Tomaszowa i co Ci się rzuca pierwsze w oczy, żeby coś można było zmienić, coś można było poprawić, żeby dojść jednak do tej czołówki, no bo bądźmy szczerzy, Tomaszów jest ostatnio reklamowany głównie przez łyżwiarstwo szybkie jako drugie holenderskie Herenveen. Więc co trzeba zrobić, żeby do tego poziomu jednak dobić, Twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że można by było jeszcze też promować trochę bardziej inne sporty. Ja wiem, że to łyżwiarstwo jest naszą renomą, natomiast uważam, że jest też dużo sportowców w Tomaszowie, którzy zasługują na uznanie, czy z Tomaszowa, i też fajnie by było gdzieś iść w tą stronę. No i przede wszystkim marketing, tym, czym ja się też zajmuję, i media. Uważam, że jest dużo miejsca i dużo pola do popisu dla takiej areny lodowej, żeby to rozpowszechnić na całą Polskę i żeby też samemu w tym działać, niekoniecznie pokazywać się gdzieś tam w mediach, w telewizji, ale żeby też samemu gdzieś to rozpromować i w tym kierunku działać.
A czy taka hala sportowa dla siatkarzy Lechii i Tomaszów, którzy w tym momencie występują w zapleczu pierwszej ligi, to Twoim zdaniem to byłaby dobra inwestycja?
Tak, to ich między innymi miałam właśnie na myśli. Też w Spale jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, to bardzo blisko od Tomaszowa i zresztą w Spale też trenują bardzo często nasi lekkoatleci i całe zaplecze. Jak zawsze jeżdżę na jakieś eventy sportowe i jak poznawałam się z polskimi lekkoatletami, to okazywało się, że oni doskonale wiedzą, gdzie jest Tomaszów Mazowiecki, ze względu na to, że tam się jeździło ze Spały na jakieś jedzenie na przykład. Więc uważam, że to też jest pole do popisu i że warto to rozpromować, a szczególnie ta siatkówka teraz, która uważam, że poszybowała w górę, też potrzebowałaby takiego marketingu w sieci, który właśnie jest nową rzeczą i dlatego nie jest to tak popularne jeszcze, mam wrażenie, dla mniejszych miast. Nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać, a uważam, że główny marketing dzieje się teraz właśnie w sieci, a nie w telewizji.
No to możemy życzyć teraz naszemu rodzimemu miastu, Tomaszowowi Mazowieckiemu, żeby to miasto się rozwijało, żeby coraz więcej osób przyjeżdżało do Tomaszowa i żeby kojarzyło, że to jest Tomaszów Mazowiecki nie koło Spały, tylko że Spała jest koło Tomaszowa, bo też bardzo często słyszę taki argument. Z całym szacunkiem dla Spały, ale też Tomaszów ma sporo do nadrobienia w tej kwestii. No ale wszystko przed Tomaszowem, wszystko przed nami, wszystko przed Tobą. I naprawdę trzymam kciuki za Ciebie, żeby Twój sukces story trwało nadal, żebyś się nie zatrzymała, ponieważ jesteś w tym momencie w idealnej pozycji, no i tak to trzeba nazwać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim gościem i gościem Państwa Radia Łódź była Aleksandra Wizor, dumna tomaszowianka, która podbija salony warszawskie, polskie, europejskie, no i światowe. Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i nie zatrzymuję się, obiecuję.